Silva Rerum,
czyli w Staropolskim Ogrodzie Rzeczy.
Władysław Zawistowski,
Konrad Mielnik, zapraszamy.
Witamy ponownie. Mówiliśmy o dwóch zdradach. Tę pierwszą, czyli zdradę księcia Wirtemberskiego, omówiliśmy dość dokładnie. Przed nami zdrada, czyli przystąpienie do targowicy króla samego. Ale myślę, że ta zdrada księcia to właściwie miała znaczenie dla nas, bo jeśli chodzi o historię Polski, o tę sytuację międzynarodową, nie miała znaczenia żadnego, gdyż on był spokrewniony praktycznie ze wszystkimi tak zwanymi zaborcami i agresorami.
Tak, a równocześnie nie był aż tak ważną postacią.
No tak.
Natomiast król,
no król to
Stanisław August Poniatowski, był postacią kluczową. Dlaczego? Mówiliśmy o tym państwu już wcześniej. To nie był ani wybitny monarcha, ani w tym systemie politycznym, który istniał w Polsce, nie miał jakiejś szczególnej władzy. Natomiast w momencie uchwalenia Konstytucji 3 maja, którą przecież, przypomnę, Stanisław August Poniatowski popierał i się pod nią podpisywał, był jednym z autorów tej Konstytucji, mimo że no przecież można powiedzieć, że nie miał w tym jakiegoś osobistego interesu, skoro był bezdzietny. A przypomnę, że Konstytucja 3 maja przywracała w Polsce monarchię sukcesyjną, czyli miała zapanować w przyszłości jakaś dynastia, koniec z wolną elekcją, no oczywiście koniec z liberum veto i tymi innymi takimi prawami staroszlacheckimi. Więc ten moment, kiedy ramię w ramię postępowa większość sejmowa i król wspólnie tworzą nowe prawo, nowy ustrój Rzeczypospolitej. No to był moment ogromnie ważny, kluczowy. Raptem społeczeństwo polskie na nowo, że tak powiem, pokochało swojego króla. A on, ogromnie ciesząc się tą rosnącą popularnością, grzał się jakby w blasku tej miłości, którą społeczeństwo go obdarzało. I popularność Stanisława Augusta w owym czasie, w tym krótkim roku pomiędzy uchwaleniem Konstytucji a targowicą i upadkiem wolności Polski, no to był ten rok chwały Stanisława Augusta. Ale pamiętajmy, to był człowiek słaby, zmienny, no można by powiedzieć bez charakteru, bez woli, bez energii. Z jednej strony wielkie przekonanie o swoich własnych możliwościach, zdolnościach, talentach. Z drugiej strony taka natura narcystyczna. Tak? On uwielbiał publicznie wylewać różne żale, mówić o tym, jaki to jest skrzywdzony. Wielokrotnie w pamiętnikach z epoki można znaleźć takie sformułowanie, różni ambasadorowie obcych państw, pisząc do swoich królów, podkreślali, że Stanisław August się rozpłakał, że rozmawiał właśnie z tym ambasadorem, mówił o trudnej sytuacji Polski i zaczął płakać. No to był właśnie taki król, który ciągle płakał. Z drugiej strony, również w związku z tą narcystyczną naturą, ciągle mu się wydawało, że więcej może, że więcej osiągnie, że większe ma możliwości niż to realnie było. To dotyczyło przede wszystkim relacji Stanisława Augusta z dworem petersburskim, a już mówiąc personalnie z carycą Katarzyną. Wspominając dawne młodzieńcze uniesienia, kiedy rzeczywiście Stanisława Augusta i Katarzynę łączył głęboki związek miłosny, erotyczny, dla niego wciąż jakby żywy, przynajmniej żywy w pamięci, dla Katarzyny już dawno zmierzchły i nieważny, no ale wciąż to rozpamiętując, liczył ciągle Stanisław August na jej łaskę. I w momencie, kiedy zaczęła się wojna, o której mówimy ciągle, czyli polsko-rosyjska wojna roku 1792, kiedy polskie oddziały dowodzone przez księcia Józefa Poniatowskiego i Tadeusza Kościuszkę przede wszystkim cofały się przed tą rosyjską nawałą, na dworze królewskim myślano o tym, co dalej. Tak? Ciągle były rozważania, narady. Ja przypomnę jakby sytuację polityczną. W momencie, kiedy zaczęła się wojna, Sejm się limitował. Co to znaczy? Znaczy ogłoszono przerwę. To już był Sejm, który obradował w permanencji. Pierwszy w dziejach Polski. To też była kolosalna zmiana ustrojowa i to przesądzało o tym, że de facto ustrój Polski w tym krótkim czasie to była taka sejmokracja. Tak? Czyli najwyższą władzą był Sejm. Te władze wykonawcze, król do nich należał, miały niezwykle ograniczone kompetencje. Wszystkie istotne decyzje podejmował Sejm. Tymczasem Sejm, proszę państwa, się limitował, czyli ogłosił przerwę, posłowie rozjechali się do domów. W Warszawie został, no oczywiście król, no i jego doradcy. Wśród nich byli oczywiście ci czołowi twórcy Konstytucji 3 maja na czele z księdzem Hugonem Kołłątajem, naówczas pod kanclerzem koronnym. No niemniej tego zaplecza w postaci Sejmu już nie było, a ci doradcy króla byli bardzo różni. No wystarczy, że powiem, że pośród nich był prymas Polski, brat rodzony króla, który przyjmował opcję absolutnie jednoznacznie prorosyjską. Zresztą większość rodziny, ogromnej rodziny Stanisława Augusta była zorientowana na Katarzynę, na jakby utrzymanie za wszelką cenę no, tego stanu, kiedy jest dwór, jest król, chociażby to było Królestwo Wielkości Kapelusza, mówiliśmy o tym.
No tak, no i to też musimy przypomnieć, że z naszego punktu widzenia to była wojna, natomiast z punktu widzenia Rosji była to operacja.
Ta różnica jest bardzo istotna. Tutaj przeprowadzamy różne paralele, tak? Porównujemy tamtą sytuację z obecną sytuacją. To niezwykle mnie uderzyła jeszcze jedna paralela, a mianowicie przypomnijmy państwu, że kiedy Ukraina stawała się niepodległym państwem, to no, doszło do pewnego dealu, tak? Czyli za to, że Ukraina zrezygnowała ze swojego arsenału atomowego, to uzbrojenie, które stacjonowało na terenie Ukrainy, zostało zabrane przez Federację Rosyjską, za to mocarstwa dały Ukrainie gwarancję niepodległości. To były Stany Zjednoczone, to była Unia Europejska i to była Rosja. Oni
no właśnie.
Te oczywiście gwarancje okazały się nic nie warte. No i proszę państwa, dokładnie to samo mamy w tamtych czasach, w XVIII wieku, kiedy kolejni klienci Katarzyny spieszą do Petersburga, żeby tam targować się w sprawach polskich, no to właśnie im punktem bardzo istotnym jest, że oni wszyscy po kolei słyszą od Katarzyny, że mają się nie bać, bo ona daje Polsce gwarancje. Te gwarancje miały dotyczyć przede wszystkim zachowania starego ustroju, czyli nietykalna wolna elekcja, nietykalne liberum veto, to na czym tak bardzo zależało temu obozowi, mówiąc w uproszczeniu staroszlacheckiemu, ale również nienaruszalność granic i całości terytorialnej. To wszystko się dzieje, przypomnijmy, po pierwszym rozbiorze. Minęło prawie 20 lat. No, pierwszy rozbiór jakby odżałowano, nadal Polska była ogromnym krajem. W pierwszym rozbiorze straciliśmy, owszem, znaczną część Małopolski, no i Pomorze. No niemniej, zwłaszcza te ogromne tereny wschodnie, cała Ukraina, to nadal pozostawało przy Polsce. W pierwszym rozbiorze jakoś tak bardzo ostrożnie Rosja wzięła sobie tylko ten taki północno-wschodni kawałek, tak? Czyli to nadal było wielkie państwo. W momencie, o którym mówimy, czyli tu jest front, Kościuszko z Poniatowskim walczą, na dworze królewskim trwają nerwowe narady. Co robić? Poniatowski ciągle ulegając złudzeniom, którym ulegał przez całe życie, wyobrażał sobie, że są możliwe negocjacje z Katarzyną, no, że będziemy negocjować, powiemy, że no dobrze, to skoro wojsko weszło, to my tutaj, no dobra, my się poddamy, zakończymy wojnę, no ale za coś, za coś, coś za coś. I wyobrażał sobie bardzo długo, że uda się przeprowadzić taki deal, że za to, że my się wycofamy z Konstytucji 3 maja, to Katarzyna zostawi wszystko tak, jak było, tak? Czyli jeżeli traktować Konstytucję 3 maja jako akt wrogi wobec Rosji, dobra, to my z tego aktu rezygnujemy, my się wycofujemy, no i wszystko zostaje tak, jak
po staremu.
No i to było oczywiście absolutne i kompletne złudzenie. Posłuchajmy zresztą, co na ten temat piszą pamiętnikarze, którzy no, byli, powiedzmy sobie szczerze, dość bezwzględni, a oczywiście to, co się działo na dworze, co się działo wokół króla, to przecież było bardzo ważne dla opinii publicznej. Nic zatem dziwnego, że bardzo wielu ówczesnych obserwatorów życia politycznego, czy nawet uczestników tego życia politycznego na ten temat się wypowiadało. Raz jeszcze chciałbym zacytować księdza Jędrzeja Kitowicza, tym razem Pamiętniki, czyli Historię Polską, no ale to wszystkim dlatego, że Kitowicz jest, proszę Państwa, bardzo, bardzo wnikliwym obserwatorem tego, co się dzieje, a nawet można powiedzieć, że jest no, nie lada jakim analitykiem życia politycznego. Dzisiaj powiedzielibyśmy politologiem. Król kazał za Pragą, pod Warszawą, za Grochową Karczmą, duży wymierzyć obóz. Zboże tym obozem zajęte i popsute właścicielom zapłaciwszy, ściągnął do tego obozu wspomniane regimenta, artylerią z kilkadziesiąt sztuk armat, z wozami amunicyjnymi, bagażami, piekarniami, kowalniami i innymi wszelkimi obozowymi taborami. Marsz wojska do obozu ciągnął się przez Warszawę od Krasińskich Pałacu ulicami pryncypalniejszymi przez Saski Dziedziniec, Krakowskie Przedmieście, ulicę Wiślaną i przez Most na Wiśle. Całej tej armii publicznemu widokowi wystawionej oko ciekawe nie narachowało więcej jak 5600 ludu, nie rachując głów oficerskich. W obozie zaś założonym już się znajdowało z para tysięcy. Ta tedy garstka mianowana była wielkim obozem, tak w dyskursach pospolitych, jako też w publicznych pismach. Rozumiano albowiem, że do tego obozu będzie ściągał król zewsząd rekrutów i ochotników, co by było wyniosło do kilkunastu tysięcy, a według niektórych do 40 000 świeżego wojska. Po rozłożeniu obozu król imć sam swoją osobą w wielkiej kompanii panów i dam zawitał do niego, zjadł tam jeden obiad i powrócił do Warszawy. Na tym się skończyła cała jego królewskiej mości kampania. Owo bohaterskie w słowach krwi i potu z żołnierzami za całość ojczyzny dzielenie. No, tu wracamy do tego wątku, o którym mówiliśmy wcześniej, że było takie ogromne oczekiwanie, że król wyruszy na front, tak? Że dołączy do tych armii, które faktycznie walczyły z wrogiem. Oczywiście nikt nie oczekiwał, że król weźmie karabin i zacznie strzelać, no ale jednak mógłby swoją osobą, swoim autorytetem
podbudować morale.
Tak, swoim majestatem dać takie wsparcie tej armii walczącej. Tymczasem cała wyprawa na wojnę króla to było zjedzenie jednego obiadu w obozie na Grochowie. Nawiasem mówiąc, król stamtąd wyjechał. Tymczasem nie zadbano o kuchnie polowe, nie zadbano o zapasy żywności i nawet ta garstka ludzi, bo to 5 tysięcy wojska to jest garstka w tym momencie, nie miała co jeść w tym obozie na Grochowie. Więc była to taka niestety kompletna, ale to kompletna kompromitacja. Powtórzmy raz jeszcze, mimo bardzo wielu oczekiwań, adresów do króla, namów również ze strony czołowych działaczy Sejmu Czteroletniego, król z Warszawy się nie ruszył. On to potem tłumaczył, król napisał taką całą swoją obronę po tym wszystkim, on tłumaczył to w ten sposób, że dyplomaci obcych państw mu sugerowali, żeby on się nie ruszał z Warszawy, bo jeżeli on się ruszy z Warszawy, to już nigdy do niej nie wróci. No to już tam go gdzieś wywiozą na Syberię, a zainstalują kogoś innego. No, czyli czego król się tak naprawdę bał?
Oczywiście, utraty tronu.
Bał się utraty korony. Bał się konkurencji. Pytanie, Konradzie, zasadnicze. Czy ta konkurencja była?
No była.
Otóż tak, zgoda. Otóż współcześni, również nasi pamiętnikarze, uważali, że taka konkurencja była. Tu trzeba wymienić nazwisko bardzo, ale to bardzo złowrogie. Stanisław Szczęsny Potocki. Generał artylerii koronnej, jeden z czołowych magnatów Rzeczypospolitej, oczywiście wielki bogacz, no równocześnie daleki kuzyn Ignacego Potockiego, który był jednym z twórców konstytucji. Ale to nie było nic nowego, że rodziny się dzieliły. Jeden do Sasa, drugi do Lasa. Jeden za konstytucją, drugi za Katarzyną. To się działo, tak było. O Szczęsnym Potockim mówiono wówczas, że po to pojechał do Petersburga, po to błagał Katarzynę, bo taka jest prawda, że to nie jest tak, że Katarzyna sobie wymyśliła targowicę, no żeby polskimi rękami załatwić sprawę. Początkowo w Petersburgu w ogóle nie chciano się bawić. Chciano puścić potężne armie, zdławić tą całą konstytucję, rozpędzić Sejm, doprowadzić do abdykacji Stanisława Augusta i po prostu skończyć. No ale potem pojawił się Szczęsny ze swoją propozycją, że no a może my to załatwimy. To wcale nie było takie oczywiste i trochę trwało, zanim Szczęsny Potocki, Seweryn Rzewuski, jeszcze parę takich nieciekawych postaci, po prostu oni wybłagali u Katarzyny zgodę na to, że powstanie Konfederacja Targowicka i na ruskich bagnetach, na ruskich koniach, ruskiej armii, na ruskich armatach wjedzie do Polski. Co, jak wiemy, nastąpiło. I powszechnie uważano, że Szczęsny Potocki przymierza się do korony, że on chce być następnym po Stanisławie Augustie królem Polski i o to samo podejrzewał go sam król. Stąd również ta jego wielka ospałość, niechęć do ruszania się z Warszawy. No i proszę Państwa, doszło do sytuacji, kiedy można to wprost nazwać pewnym szantażem, kiedy król, wciąż siedząc w Warszawie, wciąż popłakując, wciąż prosząc o radę swoich bliskich, musiał zdecydować, co zrobi, tak? No i wtedy właśnie, bo do tego zmierzamy, król zdecydował o tym, że sam osobiście przystąpi do targowicy.
Przeczyta... I to była ta zdrada numer dwa.
Tak, to była ta zdrada numer dwa, ta zdrada już o takim ogromnym znaczeniu politycznym, ja bym powiedział mało politycznym, historycznym, przesądzającym o historii Polski. Posłuchajmy, co pisze na ten temat Krystyna Zienkowska. Stanisław August miał liczną, dość wymagającą finansowo rodzinę. Elżbietę Grabowską, jej licznych krewnych i dzieci, także wspólne. Wiele, jak powiadał, gąb na utrzymaniu. Długi, które trzeba było spłacić i koronę, do której wbrew licznym deklaracjom był bardzo przywiązany. Na pewno nie mógł sobie wyobrazić bezczynności i nicości. Już po przystąpieniu do Konfederacji Targowickiej sądził, że mniej źle, że zostanę przy koronie na to, aby wcielając się w Konfederację i stając się jej głową, cokolwiek przecie, mam nadzieję, uratować. Tu, proszę Państwa, dochodzimy do kolejnego ciekawego punktu. A mianowicie Stanisław August wyobrażał sobie, że on stanie się przywódcą Konfederacji. Tak jak wcześniej był w gruncie rzeczy jednym z przywódców Konstytucji 3 maja. Chichot dziejów, śmiech historii, inaczej tego nie można nazwać. Nie muszę mówić o tym, że oczywiście Katarzyna bynajmniej dla Stanisława Augusta takiej roli nie przeznaczała.
A co było dalej?
To się potoczyło dalej.
Opowiemy o tym za tydzień. Ktoś chce posłuchać o tym, o czym mówiliśmy dzisiaj, strona internetowa Radia Gdańsk. Zapraszam.